Jest taki moment, wiesz, pod koniec dnia, który zna chyba każdy rodzic. Dziecko już w łóżku, lampka nocna rzuca to ciepłe światło, a my otwieramy książkę. I na początku jest magia. Dziecko słucha z otwartymi oczami. Ale po kilku stronach coś się zmienia. Spojrzenie ucieka w bok, małe palce zaczynają bawić się kołdrą. I zawsze się zastanawiam, co by było, gdyby bohaterem tej opowieści nie był smok czy królewna, ale właśnie ono? Czy ta magia trwałaby dłużej? Okazuje się, że to pytanie zadają sobie nie tylko rodzice, ale też, co ciekawe, naukowcy. Dlatego dzisiaj bierzemy na warsztat spersonalizowane książki dla dzieci. Mamy przed sobą sporo badań, artykułów i analiz. Chcemy sprawdzić, czy to jest tylko chwytliwy gadżet, czy może jednak narzędzie, które naprawdę wspiera rozwój dziecka.
Tak, i to jest, myślę, kluczowe. Spróbujemy dzisiaj pójść o krok dalej. Nie tylko stwierdzić, że dzieci lubią książki o sobie, bo to jest dosyć oczywiste. Zajrzymy w mechanizmy psychologiczne. Zobaczymy, jak personalizacja wpływa na naukę słów, ale też na coś znacznie głębszego. Na empatię i postrzeganie samego siebie. I co najważniejsze, postawimy taką grubą kreskę między historiami tworzonymi przez ekspertów, a tymi tanimi generowanymi automatycznie, które zalewają internet.
Czyli nasz cel jest prosty. Chcemy, żeby po tej rozmowie każdy, kto myśli o takiej książce, wiedział, na co naprawdę patrzeć. Nie tylko na okładkę z imieniem, ale na to, co kryje się w środku i jak to może wpłynąć na młodego czytelnika. Zaczynajmy. Dobra, to zacznijmy od fundamentów. Czy dziecko, które czyta o swoich własnych przygodach, faktycznie uczy się szybciej? Czy to, że bohater ma na imię powiedzmy Jaś, a nie Miś Barnaba, robi jakąkolwiek mierzalną różnicę w przyswajaniu wiedzy?
Robi, i to zaskakująco dużą. To wcale nie jest nowa koncepcja. Badania na ten temat sięgają dekad wstecz, ale ostatnio mamy na to coraz twardsze dowody. Kluczem jest coś, co psychologowie nazywają osobistą istotnością. Kiedy historia dotyczy bezpośrednio dziecka, jego mózg przeznacza na jej przetworzenie mniej zasobów poznawczych. Mówiąc prościej, nie musi się tak wysilać, żeby się zaangażować. Opowieść o mnie jest po prostu z natury ciekawsza niż opowieść o kimś.
Czyli mózg idzie na skróty, bo temat jest mu bliski.
Dokładnie. A tę zaoszczędzoną energię może przeznaczyć na naukę. Niedawne badania pokazały bardzo konkretne efekty. Dzieci, które czytały spersonalizowane historie, nie tylko lepiej je rozumiały i pamiętały, ale też znacznie szybciej przyswajały nowe słownictwo, które się w nich pojawiało. To jest namacalny, mierzalny dowód na to, że personalizacja działa jak taki poznawczy wzmacniacz.
Czekaj, to jest ciekawe, ale od razu zapala mi się czerwona lampka. Mówimy o badaniach, a ja widzę rynek zalany cyfrowymi, interaktywnymi książkami. Wszyscy wokół trąbią o szkodliwości czasu ekranowego. Czy to oznacza, że cały ten pozytywny efekt znika, kiedy zamienimy papier na tablet, a może wręcz przeciwnie?
To jest świetne pytanie, bo dotyka sedna problemu. Okazuje się, że cała ta debata ekran kontra papier jest często źle postawiona. Wszyscy kłócą się o nośnik, a najnowsze potężne metaanalizy.
Czyli analizy wielu badań naraz?
Tak, dokładnie. One pokazują, że kluczowe jest coś zupełnie innego.
Czyli co?
Rozumieć fabułę. Na przykład animacja, która wyjaśnia trudne słowo, albo mapę podróży bohatera. To ona może być nawet skuteczniejsza w nauce niż książka drukowana. Ale jeśli te dodatki to tylko takie rozpraszające bzdury, wiesz, klikalny piesek, który szczeka i odciąga uwagę od historii, wtedy stara, dobra książka papierowa wygrywa bezapelacyjnie.
Wow, czyli to kompletnie zmienia postać rzeczy. Nie chodzi o to, czy to ekran, ale jak ten ekran jest wykorzystany. Jakość jest królową, a nie technologia. To oznacza, że nie wystarczy wziąć gotowy szablon, wstawić imię dziecka i dodać parę migających gwiazdek. To musi być przemyślane.
Właśnie. Musi być zaprojektowane z celem. I to prowadzi nas do znacznie głębszych korzyści niż tylko nauka słówek.
No właśnie, bo obietnice twórców idą znacznie dalej. Przeglądałam materiały firmy Mibuko i oni mówią wprost o rozwijaniu empatii, o czynieniu z dziecka bohatera własnej historii. Przyznam szczerze, że na początku to brzmiało dla mnie jak zgrabny marketing. Czy jest w tym coś więcej?
Zdecydowanie więcej. To jest chyba najbardziej fascynujący obszar. Opowieści to takie fundamentalne narzędzie, przez które uczymy się świata i siebie samych.
Jest takie genialne badanie z Finlandii. Dzieci dostały aplikację z rozszerzoną rzeczywistością i miały za zadanie tworzyć historię dla wirtualnej postaci o imieniu Julle.
Czyli nie czytały o sobie, tylko same tworzyły opowieść dla kogoś innego?
Tak. I okazało się, że ten proces był niesamowitą lekcją empatii. Żeby stworzyć dla tego Julle dobrą historię, musiały wejść w jego skórę. Zastanowić się, czego on może się bać, co sprawi mu radość, co go zaciekawi. Patrzyły na świat z jego perspektywy.
Rozumiem. Uczymy się empatii, wczuwając się w kogoś. Ale czy to działa tak samo, kiedy historia jest w całości o mnie? Czy to nie jest trochę egoistyczne? Czy nie uczymy w ten sposób dziecka, że świat kręci się tylko wokół niego?
To jest uzasadniona obawa, ale mechanizm jest tu inny. Jeden z artykułów, które analizowaliśmy, używa świetnej analogii. Porównuje tradycyjną opowieść do takiej starej, papierowej mapy, która pokazuje drogę z punktu A do B. Jest obiektywna, taka sama dla każdego. Spersonalizowana historia jest jak mapa w smartfonie. Ona zawsze pokazuje trasę od mnie do B.
Czyli punktem wyjścia jestem ja.
I to jest fundamentalna zmiana. Taka opowieść staje się dla dziecka bezpiecznym laboratorium. Może w nim przetwarzać własne, prawdziwe doświadczenia i emocje. To już nie jest historia o misiu, który był smutny. To jest historia o tym, jak ja czułem smutek i jak sobie z nim poradziłem. To jest potężne narzędzie do budowania samoświadomości i takiego potwierdzenia. Moje uczucia są ważne, moje miejsce w świecie jest ważne. W jednym z niemieckich badań z powodzeniem użyto książek, by zwiększyć u dzieci poziom empatii. A kiedy ta lekcja dotyczy bezpośrednio dziecka, jej siła jest nieporównywalnie większa.
Okej, to wszystko brzmi naprawdę przekonująco, ale musimy wrócić do tego, co powiedzieliśmy wcześniej, do jakości. Bo ja wchodzę do internetu i co chwilę wyskakuje mi reklama. Stwórz książkę dla swojego dziecka w 30 sekund, wygenerowane przez AI. To jest tanie, szybkie i łatwo dostępne. Czy jest ryzyko, że taka pusta personalizacja nie tylko nie przynosi tych wszystkich korzyści, ale wręcz szkodzi?
To jest kluczowe zagrożenie. Te wszystkie korzyści, o których mówimy, empatia, samoświadomość, głębsze rozumienie, one nie biorą się z prostego algorytmu, typu znajdź imię bohatera i zamień na imię dziecka. One wynikają z czegoś, co jeden z dużych raportów o książkach cyfrowych nazywa celowym projektowaniem. I tu leży przepaść między produktem wysokiej a niskiej jakości.
A co to znaczy w praktyce, to celowe projektowanie?
Technologia jest tu tylko narzędziem. Dobrym przykładem jest strategia firmy Mibuko, którą analizowaliśmy. Oni wprost piszą, że sztuczna inteligencja jest u nich narzędziem wspomagającym, a nie twórcą. Cytuję: wszystkie fabuły są tworzone przez ludzi i podlegają ostatecznej weryfikacji przez pedagoga. Mają też jasno określone filary redakcyjne. Empatia i poczucie własnej wartości. Wczesna nauka czytania czy więź rodzic-dziecko.
Czyli technologia ma służyć pedagogice, a nie ją zastępować.
Dokładnie. W tych tanich, automatycznych generatorach jest odwrotnie. Celem jest wyprodukowanie jak największej liczby książek jak najmniejszym kosztem. A treść jest generyczna, płaska, pozbawiona jakiejkolwiek psychologicznej głębi. To jest jak różnica między posiłkiem przygotowanym przez szefa kuchni, a jedzeniem z automatu. Oba zaspokajają głód, ale tylko jeden naprawdę odżywia.
To co w takim razie ma zrobić rodzic, który stoi przed tą decyzją? Jak odróżnić wartościowy produkt od takiej właśnie wydmuszki z automatu?
Trzeba zadać sobie kilka pytań, które wykraczają poza samo imię na okładce. Po pierwsze, czy ta historia ma jakąś głębię emocjonalną? Czy porusza tematy ważne dla rozwoju dziecka, jak radzenie sobie ze złością, ze strachem czy budowanie przyjaźni? Po drugie, czy widać, że za tą książką stoi jakaś myśl pedagogiczna? Czy ona czemuś służy? I po trzecie, na ile głęboka jest personalizacja? Czy to tylko wstawione imię, czy może książka uwzględnia też inne cechy dziecka, jego zainteresowania, może rodzeństwo, tworząc narrację naprawdę wokół niego? Dobrej jakości książka sprawia, że dziecko czuje się zauważone i zrozumiane, a nie tylko wklejone w gotowy szablon.
Okej, czyli mamy już idealną, stworzoną przez ekspertów książkę. Leży na stole. Ale przecież ona sama z siebie nie zadziała. To wciąż tylko zbiór kartek lub pikseli. Co musi się wydarzyć, żeby ta cała magia, o której mówimy, faktycznie zadziałała? Jaki jest ostatni składnik?
Ten ostatni składnik jest absolutnie najważniejszy. I co ciekawe, mamy na to twarde dane. Niedawno opublikowano wyniki badania podłużnego, w którym naukowcy śledzili rozwój dzieci przez ponad rok, od 10 do 24 miesiąca życia. Chcieli sprawdzić, co najlepiej prognozuje rozwój mowy i słownictwa u maluchów.
I co się okazało? Pewnie jakieś wrodzone zdolności dziecka?
Właśnie nie. To było najbardziej zaskakujące. Najważniejszym czynnikiem nie były indywidualne zdolności poznawcze dziecka, na przykład to, jak dobrze potrafiło skupić uwagę. Kluczowa okazała się jakość tego, co badacze nazwali wspierającymi zachowaniami rodzicielskimi podczas wspólnego czytania.
Wspierające zachowania rodzicielskie. To brzmi bardzo naukowo. Co to właściwie znaczy, kiedy siedzimy z dzieckiem na kanapie i czytamy?
To wcale nie jest skomplikowane. Chodzi o wszystko to, co robimy wokół samego tekstu. Badacze nazywają to rozmową pozatekstową. To jest zadawanie otwartych pytań. Jak myślisz, co się teraz stanie? Zobacz, jaki on ma smutny wyraz twarzy. Ciekawe dlaczego. To jest reagowanie na gesty i dźwięki dziecka. I co najważniejsze, łączenie historii z jego życiem.
Czyli mówienie, pamiętasz, jak my też byliśmy w lesie i widzieliśmy wiewiórkę.
Dokładnie. I tu spersonalizowana książka staje się potężnym katalizatorem. O ile łatwiej jest powiedzieć, spójrz, Anio, to ty wspinasz się na tę wielką górę, jesteś taka odważna, niż próbować budować taką samą więź z postacią, no, anonimowego królika. Taka książka jest naturalnym zaproszeniem do tej wspierającej, angażującej rozmowy. Ona sprawia, że ta rozmowa pozatekstowa staje się łatwa i intuicyjna.
Czyli podsumowując, obraz, który się wyłania z tych badań, jest jasny. Spersonalizowane książki to nie jest tylko miły gadżet. Jeśli są dobrze zrobione przez ekspertów, to faktycznie mogą wspierać naukę i rozumienie tekstu. Ale co chyba ważniejsze, stają się narzędziem do budowania empatii i poczucia własnej wartości.
Tak, pod warunkiem, że pamiętamy o kluczowym słowie – jakość. To ona odróżnia wartościowe narzędzie od pustej marketingowej obietnicy. A jakość rodzi się ze współpracy ludzi – psychologów, pisarzy, pedagogów, którzy używają technologii, a nie są przez nią zastępowani.
A na końcu i tak wszystko sprowadza się do rodzica, który siada z dzieckiem i sprawia, że ta historia naprawdę ożywa. Bez tej wspólnej rozmowy nawet najlepsza książka pozostaje tylko przedmiotem.
A to prowadzi mnie do ostatniej myśli, z którą chciałbym zostawić naszych słuchaczy. Mówiliśmy o tym, jak te książki pomagają dziecku zobaczyć siebie w historii. Ale jeden z artykułów wprowadza fascynujące rozróżnienie. Mówi o personalizacji automatycznej, gdzie algorytm po prostu wstawia dane, i o personalizacji agentowej, w której to dziecko ma wpływ na kształt opowieści, może dokonywać wyborów.
Czyli dziecko staje się nie tylko bohaterem, ale i współautorem.
Właśnie. I warto się zastanowić, w którą stronę pójdzie rozwój tej technologii. Jak możemy dać dzieciom więcej sprawczości w tworzeniu ich własnych narracji? I czego mogłoby je to nauczyć o ich własnej mocy kształtowania nie tylko opowieści w książce, ale także historii swojego życia?